Przyznaj się, zdobywanie klientów cię męczy? Nie lubisz tego robić? Mój gość tak właśnie miał i znalazł zaskakujące rozwiązanie. To jest Mała Wielka Firma, podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Ja nazywam się Marek Jankowski, a wszystkie notatki, linki i dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/410. Dzisiaj zaprosiłem do rozmowy solo przedsiębiorcę, który uznał, że pozyskiwanie klientów kosztuje go zdecydowanie za dużo energii. Postanowił coś z tym zrobić, ale nie zamknął firmy, nie zatrudnił handlowca, który by go wyręczył. Postanowił, że będzie wykonywał zlecenia tylko dla swoich obecnych klientów. Jaki był efekt? O tym za moment. Wcześniej coś, co powinno cię zainteresować, jeżeli myślisz o własnym podcaście, ale jakoś nie możesz się zmobilizować. Zbieram małą kameralną grupę, spotykamy się we Wrocławiu w fajnym czterogwiazdkowym hotelu. Po dwóch dniach wychodzisz albo wyjeżdżasz z opublikowanym pierwszym odcinkiem własnego podcastu. Szczegóły na stronie podcastpro.pl/warsztaty. Jak wspomniałem, grupa jest mała, więc miejsc jest niewiele. Zostały ostatnie sztuki, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, więc proponuję nie zwlekać, tylko zajrzeć teraz na stronę podcastpro.pl/warsztaty. A teraz już czas na dzisiejszą rozmowę. Dowiesz się z niej, co trzeba przeanalizować, jeżeli chcesz przestać pozyskiwać nowych klientów. Czy praca w kółko z tymi samymi klientami nie oznacza przypadkiem, że przestajesz się rozwijać? I jakie warunki trzeba spełnić, żeby pracować w ten sposób, nie tylko w branży IT? Bo tę właśnie branżę reprezentuje mój dzisiejszy gość. Jest programistą, specjalistą od tworzenia stron internetowych, a nazywa się Tomasz Dziuda. Cześć Tomku, co ostatnio czytałeś?
Cześć Marku. Ostatnio czytałem książkę Jasona Hickela, lepiej, mniej znaczy lepiej. To jest taka dosyć ciekawa pozycja, bo jakby dosyć mocno rozprawia się z różnymi kapitalistycznymi mitami i pokazuje z trochę innej perspektywy ten nasz zachodni świat, głównie z perspektywy osób, które mieszkają na tak zwanym globalnym południu. Myślę, że w obecnym świecie, gdzie mamy jakby dosyć duży nacisk na ekologię, na wszelkiego rodzaju problemy związane z tym tak zwanym ciągłym wzrostem i dążeniem do ciągłego wzrostu, to jest to taka książka otwierająca oczy, jakie problemy mogą nasz świat w trochę dalszej perspektywie czekać. To, co mi się wydaje takie jeszcze do przemyślenia w sumie, no to, że oczywiście wiadomo, to jest trochę taka skrajna pozycja, wydaje mi się, więc to też to nie jest tak, że nagle mamy zacząć mieszkać w ziemiankach, tak, żeby jakby zadbać o to, żeby nasz świat przetrwał, tak, ale na pewno otwiera trochę oczy na pewne problemy i tematy, które do tej pory są mimo wszystko marginalizowane, no i jakby daje do myślenia, mi osobiście no mocno dała do myślenia i naprawdę otworzyła oczy na wiele ciekawych tematów, więc myślę, że też z perspektywy prowadzenia biznesu trochę otwiera oczy na to, jak świat może wyglądać za 5, 10, 15 lat i jakie zmiany mogą się pojawić i może warto czasami już trochę zacząć o nich myśleć, bo kiedyś będzie trzeba się do nich po prostu przygotować.
No tak, coraz więcej jest rzeczywiście takich i dyskusji, i książek, i prób zastanowienia się tego, co będzie, zastanowienia się nad tym, co będzie dalej, bo no, widać, że obecne pomysły na i na ekonomię, i na politykę, one nie do końca się sprawdzają w dłuższej perspektywie, więc no, zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie. Ja chciałem dzisiaj z tobą pogadać o tym, w którą stronę ty poszedłeś, dlatego że jest to strona, która dla wielu osób może być dość zaskakująca, bo dość często rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy narzekają, że mają problem z pozyskaniem klientów. Ty nie masz tego problemu, ty go rozwiązałeś w sposób dosyć radykalny, bo przestałeś po prostu pozyskiwać klientów zupełnie i to nie znaczy, że zamknąłeś swoją działalność, tylko po prostu masz zamkniętą listę klientów i pracujesz tylko i wyłącznie z nimi. Kiedy nastąpiła ta zmiana, jak dawno temu i jaki był powód, dlaczego zdecydowałeś się działać w taki właśnie sposób?
Generalnie, jak sobie ostatnio o tym myślałem, to doszedłem do wniosku, że chyba to się zaczęło od rozmowy z moim fryzjerem. bo tak doszło do mnie, że chyba on mi zasiał w ogóle ten koncept, bo było po prostu tak, że sobie siedzimy, no wiadomo, no, zajmował się moimi włosami, które jeszcze mam i po prostu tak właśnie mówię do niego, no jak tam ogólnie sobie radzisz i jakby czemu tam teraz tak w sumie jakoś ciężko się do ciebie dostać, jakby nowym osobom, mówi, wiesz, no, nie biorę nowych klientów, bo po prostu mam tyle pracy, że w zasadzie no musiałbym pracować też na przykład w poniedziałki, bo on akurat w poniedziałki nie pracował i po prostu w zasadzie kiedy czas dla siebie, kiedy czas w ogóle na jakieś rozrywki, wycieczki, urlopy, tak, kiedy w zasadzie zapotrzebowanie na jego usługi jest tak ogromne, że w zasadzie no mógłby pracować 24/7, gdyby oczywiście to się dało, tak zrobił, to nie jest też taki zawód, gdzie jest to możliwe, prawda, a znowu też pozyskanie jakby pracownika, który by zrobił jakby za niego tą pracę, no jest tutaj mało osiągalne, tak, bo też jakby wiele osób jakby ma swojego ulubionego fryzjera i po prostu do niego konkretnie chce iść, tak? Więc tak, też jakby takie dobro nierozmnażalne, bym powiedział, w tej sytuacji, czyli jakby jego własne umiejętności tutaj były. I w sumie u mnie jest trochę podobnie, bo de facto też jakby ja staram się dać możliwie najlepsze rozwiązania swoim klientom, no ale faktem doba ma tylko określoną ilość godzin, kiedy jestem w stanie pracować, tak? Nie mówię o 24 oczywiście. I jakby widząc, że coraz więcej pracy na mnie spada, widząc, że to tak mniej więcej około rok temu stwierdziłem, że troszkę muszę przystopować z braniem nowych klientów i po prostu osobom, które były zainteresowane jakąś współpracą, po prostu dawałem odległe terminy. Tak, one z reguły też skutecznie zniechęcają, no ale mówię, no jak ktoś bardzo będzie chciał koniecznie, tak, to może na ten termin w stylu 6 miesięcy się skusi.
Metoda tak? Na NFZ.
Dokładnie, tak. Ja to zawsze mówię, że no, jak właśnie do lekarza specjalisty są u mnie terminy, więc po prostu w tą stronę poszedłem, a później jeszcze była sytuacja następna, mianowicie złamałem na squashu nogę, i to może nie wykluczyło mnie totalnie z pracy, no bo akurat, jak to kiedyś mój znajomy się śmiał, jeden palec, jedno oko i możesz pracować, tak? Więc tak, więc jakby tutaj się do tego zastosowałem, no ale wiadomo, no nie da się pracować na 100% ze złamaną nogą, nie czarujmy się. Z drugiej strony znowu nie pracować totalnie też jakoś bym nie potrafił, ale zrozumiałem, że tak w sumie jakaś tragedia się nie stała, ale też głównie dlatego, że w sumie większość akurat klientów w tym okresie, kiedy no, stała się ta sytuacja z nogą, to byli moi stali klienci. I w sumie w zasadzie wystarczyło parę telefonów, no powiedzenie, jaka jest sytuacja po prostu, tak? I każdy jakby zrozumiał, nawet paru ciekawych rzeczy się dowiedziałem a propos złamań, tak? Jak można tam trochę przyspieszyć leczenie i tak dalej, nie? I to było fajne, bo w sumie jakby wtedy zrozumiałem, że w sumie gdybym miał nowych klientów, którzy akurat mają jakiś termin wtedy, kiedy ja bym na przykład nie mógł tego projektu na przykład dowieść, no to byłoby to problematyczne, krótko mówiąc. Oczywiście może bym się bardziej spiął i tak dalej, a tak w sumie jakby mogłem to sobie zrównoważyć i to spowodowało, że ja w sumie jakby wtedy tak zrozumiałem, że i tak mam za dużo pracy w stosunku do takich mocy przerobowych w momencie, kiedy by wszyscy moi klienci się na przykład obudzili, że oni potrzebują teraz na wczoraj coś ważnego, tak? I to jakby mi uświadomiło, że po co mam brać nowych klientów, skoro ci, których mam, w zasadzie i tak mi zafundują rozrywkę, w cudzysłowie oczywiście, na długi czas, tak? Szczególnie, że tu też była taka sytuacja, że ja to sobie obserwuję trochę tych moich klientów i widzę, że na przykład u jednych klientów wzrasta zapotrzebowanie na pracę z mojej strony, u innych tam troszeczkę na przykład maleje, inni wracają po jakimś czasie albo na przykład raz na kwartał, więc jakby mniej więcej wiedziałem, jakby już ile ja jestem w stanie wygospodarować mocy przerobowych i jak zrobić, żeby też nie generować później bardzo dużych opóźnień klientom. No też nie ma co ukrywać, że ja z racji tego, że jak się już z kimś dłużej współpracuję, to jakby też no, nie chce się, żeby ktoś czekał, nie wiem, 4 miesiące na wdrożenie jakichś prostych zmian, tak? Tylko po prostu raczej chce się wręcz od ręki czasami pewne rzeczy robić takim osobom, bo takim firmom. No i tutaj właśnie mi zależało na tym, żeby jednak już skoro współpracujemy, to niech oni też wiedzą, że na mnie można polegać, jeżeli chodzi o te terminy. A niestety widziałem, że im więcej tych nowych projektów mi wpadało, tym trochę zaczynałem się ślizgać w terminach już coraz bardziej, to jakby się coraz wydłużało, coraz więcej problemów było. Teraz nie będę ukrywał, jeszcze nie jest idealnie, ale jest dużo lepiej niż było i to jest jakby jedna z tych rzeczy, które uważam, że, znaczy jakby efekt, który tutaj wystąpił, że to jest jeden z lepszych efektów tej decyzji, którą podjąłem.
No super, powiedziałeś o efekcie, właśnie zastanawiam się nad takimi konsekwencjami tej zmiany, czy inaczej, celami, jakie chciałeś osiągnąć, bo mówiłeś o powodach, mówiłeś o tym, dlaczego wprowadziłeś tę zmianę, a zastanawiam się, czy patrzyłeś na to też z takiej perspektywy, do czego ja chcę dojść i w jakim stanie chcę się znaleźć.
Tak, tak, ja w ogóle bardzo dużo na ten temat myślałem, bo nie będę ukrywał, że na początku jak sobie pomyślałem, że no dobra, no przestanę brać nowych klientów, to pierwsze co, to pojawia się taka obawa, czy nie przestanę się rozwijać, czy na przykład to nie spowoduje, że trochę się, nie wiem, uwstecznie, ale z drugiej strony jakby dosyć szybko odkryłem, że to nawet jest w drugą stronę, bo wbrew pozorom te projekty, które robiłem, one były takie dosyć, no nazwijmy to, generyczne. W sensie pewne zagadnienia, pewne etapy prac się powtarzają i w zasadzie to było takie trochę klepanie pewnych rzeczy ze schematu. No nie ma co ukrywać, wiadomo, no strony może wizualnie są różne, ale tam 75% pracy to jest bardzo podobna praca do wykonania przy każdym projekcie. I tak na dobrą sprawę, kiedy zacząłem współpracować długoterminowo z ludźmi, to zrozumiałem, że to też otwiera trochę ciekawsze tematy. W sensie, że trochę się zacząłem angażować w zagadnienia, których kiedyś w ogóle nie tykałem, bo na przykład nie miałem czasu. Na przykład mocno się w sumie podszkoliłem z SEO, z takiego usability, użyteczności stron. Bo wcześniej to, jak się robi stronę, to tak nie ma na to tyle czasu. Oczywiście o tym się myśli, kiedy się stronę projektuje, ale tak naprawdę wiele rzeczy wychodzi w trakcie i takich rzeczy jakby dużo się nauczyłem. No i też dzięki tej głębszej relacji z klientami też trochę umiejętności miękkie na pewno poprawiłem, bo jakby to trochę inaczej wygląda, kiedy współpracujemy z kimś tam, nie wiem, przez kilka miesięcy, a z kimś jak współpracujemy kilka lat, tak? Więc tu też uważam, że te relacje biznesowe są zupełnie inne. Natomiast jakby to, co chciałem osiągnąć, to przede wszystkim stabilizacja czasu pracy. Tak jak mówię, jeszcze nie jest idealnie, ale widzę zdecydowanie, że jakby jestem dużo lepiej w stanie zaplanować sobie pracę na dany miesiąc, bo ja ogólnie robię tak, że sobie planuję jakby miesiąc z góry i sobie patrzę mniej więcej, ile tam godzin muszę zaplanować, żeby ze wszystkim się w miarę wyrobić. I wcześniej to było tak, że no zaplanowałem sobie jakiś projekt, bo ktoś tam już jakby zaklepał termin. Potem się okazało, że ten ktoś to jednak jeszcze jest w proszku z przygotowaniami. Robiła się luka na kilkadziesiąt godzin na przykład, tak? I oczywiście ja zawsze coś tam wcisnąłem, ale to było takie bardzo niestabilne. Teraz w zasadzie to przygotowanie w ogóle planu na następny miesiąc zajmuje mi tak z trzy razy krócej, bo już nie muszę myśleć, a czy tutaj klient się odezwie z tymi materiałami, co obiecał, a może nie, a może coś tu wypadnie, a może coś się przesunie, teraz tego nie ma. I to jest bardzo fajne i to też pod kątem na przykład stresu, mam wrażenie, że mocno się poprawiło i to jest jakby moja subiektywna opinia i obiektywna ocena mojej żony, która stwierdziła, że jest dużo lepiej pod tym względem, dużo mniej stresu widzi po mnie, w sensie, że ja się dużo mniej stresuję, więc to też bardzo in plus, także pod kątem takim też zdrowotnym na pewno trochę lepiej, bo ja niestety jestem z tych, co, jak to się ładnie mówi, nadwydajny umysłowo, czyli po prostu analizuję pewne rzeczy zdecydowanie zbyt mocno i na wiele sposobów. I to powoduje, że no troszkę za bardzo się stresuję niektórymi rzeczami w stosunku do jakby potencjalnych efektów. I tutaj jakby bardzo się poprawiło. I to było w sumie dla mnie chyba takie najważniejsze, bo tak naprawdę finansowo, no biorąc pod uwagę inflację, nowy ład, tak, to jest lepiej, tak, bo to musiało być lepiej siłą rzeczy, skoro wszystkich spotkały podwyżki. Natomiast pod kątem takim organizacyjnym, planistycznym, no jest zupełnie nie była ziemia. A w ogóle najciekawsza rzecz, jaką odkryłem, to było to, że, bo ja mam też takie arkusze, w których sobie mniej więcej notuję te wypracowane godziny i spojrzałem sobie na dane z zeszłego roku i tak spojrzałem na pierwsze pół roku już jakby w tym nowym modelu totalnie i zeszłe pół roku. I w zasadzie miałem takie wrażenie, takie psychiczne, że nie, no dużo mniej pracy było w tym roku. A odkryłem, że różnica na przestrzeni pół roku to było 9 godzin. Wow. Czyli w zasadzie porównywałem. Tylko fakt faktem, że też w zeszłym roku jakby miałem dużo takich godzin, takich na zasadzie, że no, dogadywało się z klientem, potem to nie wypaliło, więc jakby ja liczę już takie efektywne godziny pracy, a jeszcze było dużo takich godzin nieefektywnych, które też sobie tam notuję, tylko one są takie, wiadomo, poboczne godziny, no one są jakby, jak to się mówi, niebillingowe.
Tak.
Tak, więc jakby pod tym kątem też się mocno poprawiło.
Aha. Powiedziałeś o tej inspiracji od fryzjera, no ale sama taka inspiracja to jest, tak mi się wydaje, chyba trochę za mało, żeby zaplanować cały taki proces przejścia u siebie i ułożyć sobie strukturę, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy ty to wszystko wymyślałeś sam, czy inspirowałeś się kimś, może widziałeś u kogoś taki model i dopytywałeś go, jak to robi, albo, nie wiem, szukałeś informacji w podcastach, na YouTubie, w książkach. Jak to wiesz, dopracowałeś w szczegółach?
To znaczy, powiem szczerze, z racji tego, że jestem, wydaje mi się, nieźle zorganizowany, bo no, mam dużo tabelek więc i dużo rzeczy analizuję, bo lubię, jakoś tak statystyka i analiza to były zawsze moje ulubione zagadnienia, to powiem szczerze, tak naprawdę doszedłem trochę do tego sam, bo ten jakby model odrzucania klientów, to jakby spotkałem się tylko z tym, że niektórzy na przykład w branży to po prostu ceną próbowali odpychać klienta.
No bo to jest takie najbardziej podstawowe, wiesz, brakuje mi czasu na nowych klientów, no to będę podnosił cenę, aż część się wykruszy, przyjdą nowi i jakby zawsze mam gwarancję, że zarabiam, znaczy teoretycznie przynajmniej, mam gwarancję, że zarabiam najwięcej, ile mogę, bo jestem obłożony, mam godziny wypełnione i stawki najwyższe, jakie się da.
No tak. I właśnie tak, jak tak słuchałem na różnych konferencjach osób z branży, to mówili, że właśnie tak starają się robić. Tylko później się to kończy tym, że rzuca się klientowi stawkę jakąś z kosmosu, a klient mówi, dobrze, zróbmy. No i jest problem, bo jest po weekendzie na przykład, tak? Aha. A ja jakby tego nie chciałem, też z tego względu, że, a znowu windowanie stawek też ma swoje wady, bo umówmy się, są pewne progi stawek i jakby pewne firmy, pewne osoby nie zdecydują się na nasze usługi powyżej pewnych kwot. I musimy wtedy wchodzić w zupełnie inny rodzaj klientów, a ja też nie będę ukrywał, mam tam jakieś swoje preferencje w tej materii i po prostu też nie chciałem odchodzić od tego modelu, który się sprawdza, a głównie jednak współpracuję z mikroprzedsiębiorcami, z małymi firmami, jest parę większych biznesów, ale faktem jakby ja lubię akurat to otoczenie biznesowe, bo chyba najlepiej się rozumiemy, dogadujemy się po prostu też. I dla mnie jakby bardzo ważną składową w ogóle współpracy z klientem jest to, że my się w ogóle rozumiemy, że mamy do siebie zaufanie. Bo przyznam szczerze, że taki bardzo zimny biznesowy osąd, jakby kontrahenta, jakby to nie jest coś, co jakoś mnie przekonuje. Jednak tak bardziej na stopie, bym powiedział, nawet przyjacielskiej do tego wszystkiego podchodzę. Ale oczywiście jakby z pełną transparentnością, że to nie jest tak, bo nawet powiem szczerze, mam takie podejście, że to niektórzy się czasem ze mnie trochę śmieją z tego, ale do wielu klientów zwracam się jednak per pan, pani. Bo ja zawsze wychodzę z założenia, że jednak jak muszę naciągnąć trochę budżet pani Krysi, bo wyszły dodatkowe zadania, to zupełnie inaczej się do tego podchodzi, niż jak to jest Krysia koleżanka, partnerka jakby biznesowa, ale wiadomo, to tak robi taką małą barierę psychologiczną i wtedy ja też trochę inaczej podchodzę do tych klientów, co oczywiście nie znaczy, że jak mam jakąś bardzo przyjacielską stopę z klientem i jesteśmy sobie na ty, tak jak z tobą, Marku, to jakby to powoduje, że tam, wiesz, naciągamy sobie budżety, tak? Ale po prostu jakby zauważyłem, że to też jakby jest taki fajny bloker przed pewnymi działaniami i jakby inaczej się do tego podchodzi po prostu często.
Aha. Wydaje mi się, Jak tak właśnie patrzę na te sygnały z rynku, jak ludzie poszukują klientów i na to, jak ty do tego podchodzisz, wydaje mi się, że taka zmiana modelu działania jest zmianą dosyć radykalną z punktu widzenia przedsiębiorcy. I to wszystko, jak mówisz teraz, oceniając z perspektywy roku, idzie dobrze, może jest, nie jest idealne, ale widać duże korzyści. Natomiast kiedy to wszystko analizowałeś i układałeś sobie w głowie, to jakie czynniki brałeś pod uwagę, jak przebiegała ta twoja analiza, czy nie wiem, rozpisałeś sobie jakąś analizę SWOT, szukałeś tam słabych stron, mocnych stron, czy wypisałeś tabelkę plusy i minusy, wiesz, interesuje mnie proces podejmowania takiej decyzji, dlatego że nawet jeżeli ktoś w ogóle nie myśli o pójściu w tę stronę co ty, to sam proces właśnie analizowania może mu się przydać do wielu innych rzeczy.
Tak, dobrze podejrzewałeś mnie, że analizowałem sobie wiele rzeczy, bo tak było, przede wszystkim przeanalizowałem jakby w ogóle też branżę klientów, no bo też nie ma co ukrywać, jakby jestem świadomy tego, że powolutku zmierzamy w stronę recesji, w sumie teraz to może nawet już nawet nie powolutku i to też będzie miało znaczący wpływ na budżety, na to jak klienci planują swoje działania w internecie, więc tutaj bardzo mocno się przyjrzałem swoim klientom i po prostu przeanalizowałem, że niektórzy są w takich branżach, powiedzmy, podwyższonego ryzyka. Tu też pandemia trochę pomogła, bo było widać zdecydowanie, które branże mogą oberwać w sytuacji jakichś nieprzewidzianych zdarzeń. No teraz jak na przykład jak wybuchła wojna na Ukrainie, to przecież na przykład wiele firm marketingowych chyba też to mocno odczuło, na przykład budżety na jakieś szkolenia, czy właśnie kampanie też trochę stanęły, no bo była to taka nietypowa sytuacja na rynku, gdzie po prostu niektórzy nawet nie wiedzieli, jak się promować de facto i to by wydawało się wręcz ryzykowne. Więc właśnie z tej perspektywy analizowałem sobie klientów, tak żeby ocenić właśnie jak to może wyglądać, gdyby na przykład się wykruszyli. A ogólnie to też jest tak, że właśnie przez to, że ja w ogóle mam sporą dywersyfikację klientów. Mam takich klientów drobnych i ich jest na przykład całkiem sporo, gdzie po prostu są jakieś sprawy utrzymaniowe, jakieś takie doraźna pomoc, a oni generują wbrew pozorom całkiem znaczącą część przychodu. No i też mam takich większych klientów, gdzie trochę więcej pracy muszę dla nich poświęcić. I to też jest fajne, że jakby zorientowałem się, że po pierwsze mam sporo tych różnych klientów, więc to też powoduje, że to nie jest tak, że jeden klient mi odpada i ja jestem w zasadzie w kiepskiej sytuacji, w kiepskim położeniu. Do tego też są klienci zlokalizowani nie tylko w Polsce, ale też za granicą, a nawet i poza Europą, a to też powoduje, że też pewne rzeczy, znaczy pewne sytuacje, które mają miejsce w Europie, niekoniecznie będą miały przełożenie na tych klientów spoza Europy, tak? Więc jakby tutaj ta dywersyfikacja jest spora, no i do tego jeszcze tak naprawdę no, ciągle działam w dwóch startupach, i to też ma swoje znaczenie, bo też sobie zdaję sprawę, że one też mogą przynieść jakiś dodatkowy dochód, tak? To nie są ciągle kokosy, tak? Ale to też jest takie znaczące dla mojego budżetu firmowego, że to są, chociażby dlatego, że jak sobie pomyślałem, gdyby powiedzmy wszystko stanęło, tak? To ja mam tyle pracy w tych projektach, że tak pół roku to ja sobie znajdę zajęcie, nawet jakby dla mnie pracy nie było u klientów. Chociaż to jest jakiś taki, nie wiem, chyba
skrajne musiał, dosyć, ale
wybuch na słońcu musiałby się wydarzyć, chyba żeby cała branża IT się zwinęła nagle, ale wtedy bym nie miał na czym sobie pracować prawdopodobnie. Ale tak, po prostu, i to też jest tak, bo to jest tak, system rezerwacji, tak, więc jakby siłą rzeczy też jest inny target, no i generator stron statycznych, który też jakby ma swoje, zupełnie inny target i też zupełnie inną grupę docelową, poza w ogóle Polską tak naprawdę głównie. Więc mówię, to jest takie dosyć dobre zdywersyfikowanie moim zdaniem, ale faktem jeszcze jedną rzecz brałem pod uwagę bardzo ważną, na ile jestem zastępowalny u klientów, bo to też jest ważne, tak, bo umówmy się, pewne rzeczy może wykonać każdy, a pewne rzeczy znaczy też może wykonać każdy, tylko ból zmiany podwykonawcy jest czasami bardzo duży.
Tak, no więc i zwykle jest mniej tych każdych, którymi można cię zastąpić.
Dokładnie tak. Więc ja na to tak też spojrzałem, żeby tak wiedzieć, no bo wiadomo, są projekty, gdzie ktoś mnie może w zasadzie od tak zastąpić kimś innym, bo na przykład będzie ciął budżet, nas, albo w ogóle zrezygnuje z moich usług, bo stwierdzi, że dobra, to nie jest takie krytyczne, możemy tam przetrwać tam bez jakichś wodotrysków na razie, na stronie na przykład. A są projekty, gdzie jakby beze mnie, no to tak byłoby ciężko. Znaczy, nie mówię, że jestem niezastąpiony w jakichś projektach, tak? Ale chodzi mi o to, że ból zmiany byłby większy i koszt jakby tej zmiany byłby większy niż jakby zostanie przy współpracy ze mną.
Mhm. Super, bardzo mi się podoba ten twój sposób analizowania. Zastanawiam się też nad taką rzeczą, bo ludzie bardzo często... Ja tak mam też, że łatwiej mi sobie wyobrazić, czy inaczej zastosować podobne mechanizmy, jak te, o których mówisz, kiedy wiem też, jak to wygląda z zewnątrz, to znaczy, jakich narzędzi ty używałeś do analizy, czy to była, wiesz, kartka i ołówek, czy tablica suchościeralna, czy jakieś arkusze tam, nie wiem, Google, czy inne Excele, więc gdyby, wiesz, gdyby ktoś ci zainstalował ukrytą kamerę nad tobą, takiego drona, który po prostu obserwuje, jak ty to analizujesz, to co ten dron by zarejestrował, co tam by się nagrało?
To znaczy, myślę, że głównie arkusze w aplikacji Numbers, tak, czyli tej standardowej macOS-owej aplikacji, bo tak w sumie mam tam bardzo dużo wiedzy zgromadzonej, a też jakby trzymam sobie te pliczki lokalnie, bo też jakby nie wszystko chciałbym mieć w Google Docsach po prostu, jakoś tak trochę mi się paranoja już powoli zaczyna włączać w tej materii, więc tam mam sporo takich notatek. Ale wiadomo, to tak naprawdę dowolny arkusz się tutaj sprawdzi. Faktem, że moim zdaniem najważniejsze w tym wszystkim jest to, jakby się tak przygotowywać do tego, to jednak trzeba zebrać dane z dłuższego okresu. Czyli jeżeli ich do tej pory nie zbieraliśmy, no to też nie mamy czego analizować de facto, tak? Bo ja też na przykład mówię, te wnioski, które powyciągałem, one były na podstawie obserwacji z kilku lat czasami nawet, bo po prostu ja miałem takie dane. Tak, bo ja sobie tak naprawdę na przykład tam jakieś godziny pracy, takie efektywne, nieefektywne, to sobie notowałem od kilku lat, tak, i to też jakby pozwalało mi pewne wnioski wyciągać. Jeżeli chodzi o klientów, no to bardziej taka ogólna analiza, już jakby na zasadzie branża, tak, patrzy się na konkurencję też troszkę, no i też taka po prostu zwykła, racjonalna, biznesowa analiza, czy dana branża, na przykład klienta, jest z wysokiego ryzyka, czy może z mniejszego ryzyka. No i też analiza po prostu tego, ile tej pracy napływa od klientów, bo to też właśnie tak jak mówię, ja się zorientowałem dzięki temu, że miałem takie dane, że w sumie jak przestanę brać nowych klientów, to się nic nie stanie, bo w zasadzie tylko będę miał takie bardziej stabilne godziny pracy po prostu. Bo wcześniej ja po prostu to widziałem, że na przykład zaczynał się nowy miesiąc i tak trochę szukałem tych dodatkowych godzin, bo no nie chciałem pracować, nie wiem, 240 godzin w miesiącu, tak? Mhm. To jest mało zdrowe. Więc po prostu zaczynałem sobie szukać takich buforów, jakby w innych projektach, bo na przykład, dobra, tutaj mogę gdzieś trochę odpuścić teraz, bo było dużo pracy wykonane w poprzednich miesiącach. Z reguły to się też czasami odbywa właśnie kosztem startupów, no bo wiadomo, tam nikt nie goni de facto, poza jakimiś bardzo ważnymi wątkami. No ale właśnie tego nie chciałem, więc zdecydowałem się, że przeanalizuję, ile takich godzin niespodziewanych mi wpada od klientów, żebym wiedział mniej więcej, jaki bufor muszę mieć czasowy, żeby to się składało jakoś w fajną całość. I powiem szczerze, dużo łatwiej się właśnie teraz planuje to wszystko, bo jakoś to wszystko przewidywalne się stało bardziej, bo mniej więcej wiem, ile tam klienci są w stanie wykombinować mi tych dodatkowych zadań. Oczywiście nie zawsze, bo zawsze są niespodzianki, tak, albo coś, jakieś sprawy prywatne się wydarzą, ale jednak mimo wszystko jest to dużo bardziej przewidywalne niż kiedyś. Wcześniej to tak było naprawdę różnie.
Myślę, że jeżeli ktoś cię nie zna, tylko słucha tej rozmowy, to myśli sobie, kurczę, no gość jest trochę kosmitą, dlatego że okej, on być może dopracował się takiej pozycji, w której może sobie tam zamknąć grupę klientów i działać, ja tak nie mogę, w mojej branży tak się nie da i tak dalej. Więc chciałem cię zapytać, jak dojść do takiego stanu, w którym można sobie pozwolić na tego rodzaju decyzje?
No to jest dobre pytanie, bo też przyznam, że jak sobie myślałem o tym, to wiadomo, no w branży IT jest to trochę uprzywilejowane mimo wszystko, chociaż to też różnie bywa, bo różnych ludzi spotkałem i to też nie jest tak, że branża wchłonie każdą ilość mocy przerobowych, bo wiadomo, są specjaliści i są specjaliści jakby w cudzysłowie, tak? Więc po prostu to też działa w ten sposób, że jeden może mieć bardzo dużo pracy i bardzo dużo chętnych do współpracy, a inny tak naprawdę będzie czekał, aż w końcu ktoś się zjawi. Zresztą to nawet widać czasem na jakichś grupach na Facebooku, gdzie ludzie się na przykład pytają, czy może ktoś może polecić jakiegoś klienta, tak, bo na przykład szukają sobie zajęcia. Z reguły są to osoby początkujące, tak, ale moim zdaniem jakby, chyba nie wiem, podejście do klienta tutaj robi bardzo dużo, że jednak jakby chęć taka takiej rzetelnej współpracy bardzo dużo robi, bo no powiem szczerze, ja akurat nie jestem miłośnikiem komplementów, jakoś tak, nie wiem, bardzo jakoś słabo je przyjmuję, nie wiem, nie potrafię, to jest chyba jedna z moich słabych stron, a po prostu czasem jak rozmawiam z niektórymi klientami, co oni tam opowiadają mi czasami, też mi tak no dziwnie troszeczkę bym powiedział, bo jakby chwalą, tak? I mi się wydaje, ale to jest to, co ludzie doceniają, i po prostu też później jakby z czasem, wiadomo, ja tak naprawdę też obserwowałem troszeczkę, skąd się biorą ci moi klienci, to tak naprawdę dosłownie kilku zadowolonych klientów generowało masę kolejnych. Bo to też nie jest tak, że jeden klient wygeneruje, wiadomo, następnego, tylko to jest tak, że są osoby, które dużo wypracowują nam nowych klientów i są osoby, które w ogóle ich nie wypracują. Więc tutaj jakby to moim zdaniem zadziałało też, że po prostu trafiło mi się paru fajnych klientów, którzy po prostu później dalej już rozsiali dobrą nowinę, że jest ktoś, kto może rozwiązać tam jakieś problemy cudze, tak? Więc to na pewno mocno pomogło. Aczkolwiek trzeba też sobie zdawać sprawę, że to nie jest model dla każdego, bo fryzjer wydaje mi się, że jest takim modelem, że można sobie odpuścić. Zresztą no, żywy przykład mam, znam.
Zwłaszcza, że tam klient, znaczy nie musi, ale ogólnie regularnie wraca, tak.
No dokładnie, no włosy nie przestają rosnąć, więc
mogą wypaść.
Tak, coś o tym wiem, troszeczkę. Więc na pewno jakieś takie bardzo powtarzalne prace, takie nie wiem, chyba tak mi się wydaje, że ten, na przykład copywriter to jest taki zawód, gdzie no, on jest taki dosyć mimo wszystko odtwarzalną pracą, jest spora konkurencja też na tym rynku, więc tu na przykład ciężko by było się o coś takiego postarać, chociaż też nie ukrywajmy, jak są klienci, którzy też na przykład oczekują obsługi na najwyższym poziomie, tak, i chcą mieć wszystko tip-top i albo na przykład bardzo specyficzne teksty i też można się dorobić całkiem fajnej pozycji na rynku. Na pewno nie da się tego zrobić, reprezentując jakoś takim, nie wiem, dosyć przeciętny poziom usług, moim zdaniem. Tu jednak trzeba stawiać na klientów, którzy oczekują czegoś ekstra, dobrze wykonanej pracy, właśnie takiej transparentności, dobrej komunikacji, i wtedy tak naprawdę można sobie zawalczyć o taką dobrą pozycję. No i też, jak już wywalczymy sobie taką pozycję na rynku, to też wiadomo, no, ta nasza praca musi być dosyć ciężko zastępowalna. Bo to też jest tak, że im większe ryzyko, że ktoś nas zastąpi, no tym więcej ryzykujemy, że w tym modelu trochę ucierpimy. Warto też oczywiście sobie właśnie zmiarkować, jak trudne jest pozyskanie klienta, bo ja powiem szczerze, na początku swojej kariery we własnej firmie miałem tak, że w sumie się związałem de facto z jednym projektem, potem tego bardzo żałowałem i w zasadzie od kiedy zacząłem dywersyfikować klientów, to przestałem się martwić trochę o ten strumień pieniędzy, bo to jakby otworzyło zupełnie inne pole do popisu, bo zawsze było tak, że jak nie tutaj, to gdzie indziej. Więc też jakby ta dywersyfikacja tu mocno pomaga, bo wiadomo, można po prostu podpisać kontrakt z jedną dużą firmą i jakby też nie przyjmować innych następnych, tak? Bo po prostu nie mamy mocy przerobowych i czasu. Tylko że to się może średnio skończyć, więc jakby właśnie taka dywersyfikacja, unikalność usług, jakby dobre podejście do klienta i myślę, że jest to możliwe w naprawdę wielu branżach. Przy czym oczywiście mówię, no jeżeli, nie wiem, pieczemy bułki, będzie ciężej. Chociaż też no tak. Znam piekarnie, gdzie mają naprawdę stałych klientów ze względu na jakość pieczywa, tak? Więc
można próbować. Tak, tak. Powiedziałeś parę razy o tym, że twoja praca, że szukałeś też takich zleceń, gdzie twoja praca czy twoja pozycja w ramach organizacji jest trudno zastępowalna. Jak można to osiągnąć? Że, no bo wiesz, no teoretycznie każdego można zastąpić. Chyba, że ktoś jest, nie wiem, twórcą, jest kim tam, albo aktorem i jego twarzy, no można robić animacje komputerowe, ale to nie będzie ten aktor. Jeżeli ktoś pisze, jest autorem i pisze w jakimś określonym, bardzo charakterystycznym stylu, no to też inni mogą podrabiać ten styl, ale to nie będą ci twórcy. Gdyby ktoś próbował podrobić to, jak pisze Janina Bąk, pewnie też miałby problem. Ale jak to można zrobić w przypadku na przykład pracy programisty?
To znaczy, może nie tyle, że ja szukałem zleceń, gdzie jestem trudno zastępowany, tylko one bardziej mnie znalazły, tak swoją drogą. I to tak wyszło w trakcie. Znaczy, powiem tak, są projekty w wypadku właśnie pracy programisty, gdzie po prostu jest ważna jakaś wiedza, tak? Jak na przykład, nie wiem, produkcja mebli. Tak, to jest zagadnienie, gdzie trzeba jednak trochę poświęcić czasu. I żeby się wdrożyć w to zagadnienie, żeby rozumieć też potrzeby klienta i też całą kwestię konfiguracji tego wszystkiego, no to wymaga czasu, tak? Ja na przykład miałem takie projekty, gdzie w ogóle zrozumienie tak naprawdę wszystkiego i wszystkich niuansów, tak, to było parę miesięcy i cały czas się uczyłem. I to rozumiem to też przez tą ciężką zastępowalność, bo jakby ktoś przyszedł teraz na moje miejsce do takiego projektu, to zanim on się wdroży w te wszystkie niuanse, w te wszystkie szczególiki, to trwa. To nawet jak będzie jakaś tam baza wiedzy zrobiona, to mimo wszystko zrozumienie tego tak trochę zajmuje, tak? Zwłaszcza, że no, to jest praca intelektualna po prostu, tak? I jakby z tej perspektywy patrzę, bo to też nie jest tak, że ja tam się z czymś czaję, że tam sobie zrobię coś po cichu w projekcie i na zasadzie nikt tego nie zrozumie i jakby jak coś, to tylko będą mnie musieli prosić o pomoc. Takich rzeczy nie robię. Nawet bym powiedział, że czasem się dziwnie czuję, bo na przykład jak u klientów, u których pracuję rzadziej, robię jakieś prace, to często robię taki dosyć dokładny raport, gdzie jest napisane, było zrobione to, to, to i to. I po prostu jak ktoś przyszedłby po mnie, to on przynajmniej będzie wiedział w ogóle, co się działo. A często jest tak, że jak ja na przykład przychodzę do klienta, to niestety mogę pomarzyć o takich informacjach i jest wielkie dochodzenie rodem z Sherlocka Holmesa po prostu, co tam się wydarzyło i dlaczego, tak? Więc jakby to nie jest tak, że ja na przykład dążę do tego, żebym był niezastępowalny, bo wręcz to też ma swoje drugie oblicze. Później ciężko się z takim klientem rozstać też czasami, tak? Oczywiście można się rozstać, tak, ale no jest ciężej, a już zwłaszcza jak chcemy to zrobić polubownie, tak, na zasadzie, że już jakby ogień zgasł i szukamy innych wrażeń, tak? Natomiast po prostu to się siłą rzeczy dzieje, szczególnie tam, gdzie jest potrzebna wysokospecjalistyczna wiedza i taka wiedza, powiedzmy, specyficzna, tak? No bo powiedzmy, nie wiem, jak widzimy portal z ogłoszeniami, to mniej więcej każdy wie, jak to działa, ale jak już wchodzimy w jakieś branże takie bardzo specyficzne, no to już trzeba jakąś wiedzę jednak mieć i rozumieć, jak to działa i też często rozumieć specyfikę klienta. I oczywiście my możemy się tą wiedzą później dzielić z nowymi pracownikami, oni mogą przyjmować nasze obowiązki, ale mimo wszystko właśnie ta wiedza, którą nabywamy, to jest jakby całe clue. Też jak sobie tak myślę czasem o programistach, to też właśnie nauczyć się programować, to wbrew pozorom nie jest żaden kosmos, ale wiedzieć, jakie są przypadki graniczne, jakie są dziwne sytuacje. To jest już właśnie to, za co często się płaci programistom z większym doświadczeniem, że oni na przykład wiedzą, że jakaś tam linijka kodu to zadziała, nie wiem, ale raz na milion przypadków coś pójdzie nie tak. Tak i tego typu, już upraszczając, bo jakby, żeby też nie wchodzić w techniczne szczegóły, ale chodzi właśnie o to, że często się właśnie tym najlepszym programistom, tym z największym doświadczeniem właśnie płaci za to doświadczenie, bo oni już z niejednego pieca chleb jedli i jakby wiedzą, że są jeszcze jakieś sytuacje, o których warto wiedzieć. A ktoś, kto na przykład przychodzi, nie wiem, po studiach, on może świetnie programować, tak, ale na przykład może w ogóle nie mieć świadomości, że mogą wystąpić w ogóle takie sytuacje w projekcie na przykład.
Mhm. Okej. Tak słucham tego, co mówisz i próbuję sobie to w głowie jakoś podsumować, znając też ciebie i to, jak ty pracujesz. I wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał dojść do takiego poziomu, że może no, ograniczyć sobie listę klientów do tych, z którymi teraz mu się pracuje dobrze i to wystarczy, żeby fajnie żyć i funkcjonować jako przedsiębiorca, no to z jednej strony trzeba naprawdę dobrze znać swoje rzemiosło, to jest podstawa. Druga sprawa to jest komunikacja i to jest taka rzecz, którą od początku, jak zaczęliśmy też razem pracować, to ja ci mówiłem, że mega u ciebie doceniam, bo jak są te wszystkie stereotypy o programistach, że oni jakby się słabo komunikują, to w twoim przypadku to jest zupełnie odwrotnie i z tobą ta komunikacja jest kapitalna. Zresztą stereotypy wiadomo, że są.
Swoją drogą i wzajemnie, Marku, bo z tobą też komunikację bardzo doceniam.
O, dziękuję, dziękuję. A trzecia sprawa, to myślę, jest też taka, właściwie trzecia i czwarta sprawa. Trzecia sprawa to jest odpowiedzialność. To jest to, że ja wiem, że jak my o czymś rozmawiamy, to ty nawet tam dwa miesiące później sam się przypomnisz, że coś tam mieliśmy zrobić, mieliśmy wrócić do tematu, więc to jest mega też ważne z punktu widzenia klienta. I ostatnia sprawa to są właśnie te edge case'y, o których powiedziałeś, te takie jednostkowe przypadki, o których, to jest trochę jak praca prawnika, mam wrażenie. Znaczy trzeba przewidzieć sytuacje, które są bardzo mało prawdopodobne, o których większość osób w ogóle nie pomyśli, a ty tak naprawdę wyręczasz klienta w tym, żeby przygotować go na takie sytuacje mało prawdopodobne, ale jednak możliwe. I myślę, że ten zestaw cech, który wymieniłem, jak się zastosuje, znaczy to można zastosować chyba w większości branż usługowych. Jeżeli to się zrobi, to jest naprawdę spora szansa, że z czasem dojdzie się do właśnie takiego poziomu. Nie wiem, czy się zgadzasz.
Tak. Natomiast jeszcze w sumie tak mi się jeszcze uświadomiła jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, bo w sumie jakoś nawet chciałem o tym powiedzieć, tylko pominąłem, widzisz, Marku, bo jeszcze sobie uświadomiłem, że dosyć ważnym aspektem w tym wszystkim jest jednak to, że trzeba lubić to, co się robi, tak, ale przede wszystkim trzeba mieć jakąś świadomość, że no jednak zatrzymując się na tym etapie, że jakby się nie skalujemy, to, że jakby nas to nie boli w żaden sposób, tak? Bo ja na przykład próbowałem skalowania i jakby zrozumiałem, że mnie to nie kręci, że jakby pilnowanie innych to nie jest to, co lubię najbardziej na świecie i że jednak programowanie jest fajniejsze dla mnie. I to też trzeba jakby wewnętrzną rozmowę przeprowadzić bardzo poważną, czy na pewno będziemy szczęśliwi też z tym, z tą decyzją, tak? Bo jakby przynajmniej na tym etapie, na ten moment, jakby ja zrezygnowałem ze skalowania mojego biznesu, tak? Nie mówię, że to jest na zawsze, tak? Bo wiadomo, za 2-3 lata mogę stwierdzić zupełnie coś innego, ale to też było w sumie jeden z ważnych elementów tej decyzji, no bo jakby trochę mnie jednak przerażało to, że ze skalowaniem różnie bywa z jakością usług. A dla mnie jednak klient i jakość usług dla niego jest jakby jednak w zasadzie najważniejsza, bo prawda jest taka, ja też potrafię się przyznawać do błędów, jeżeli coś zrobię źle, to po prostu o tym powiem, bo jak znajdę jakiś błąd, to zresztą nawet pamiętasz, Marku, pewnie sam parę razy sam znajdowałem jakiś błąd zupełnym przypadkiem, jakby ci mówiłem, jaki był impact tego błędu i tak dalej, tak, jakby wszystko transparentnie, tak, ale to jest właśnie, jak już się to zwala, tą pracę na inne osoby, no to już tak różnie, bo to tak, to w sumie nie mój błąd, tylko cudzy, może się nie przyznać, może nie powiedzieć, tak, i to już jakby w tych niuansach później ta jakość usługi jakby spada, a jakby dla mnie jednak ten etap, który osiągnąłem we współpracy z klientem, był na tyle ważny, żeby nie chciałem za bardzo tego poświęcać w imię, wiem, większych pieniędzy i nie do końca robienia tego, co by mnie nie satysfakcjonowało.
To był Tomasz Dziuda. Tomek mówił o tym, że podjął świadomą decyzję, że nie chce się skalować. I to jest taka decyzja, którą w pewnym momencie musi podjąć chyba każdy solo przedsiębiorca. Rozmawiałem o tym z Michałem Szafrańskim i bardzo, bardzo mocno polecam Ci tę rozmowę. W Twojej aplikacji podcastowej jest to odcinek numer 263. Jeżeli oglądasz na YouTubie, kliknij obok. Dzięki i do usłyszenia.